On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu z historią. Dziś robimy pewną powtórkę. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, na początku naszych spotkań, kilka lat temu, mówiłem Państwu o ruchu krucjatowym. Jednakże skupiałem się tam bardziej na tym duchu krucjat, na temat tej ideologii, na temat tego, dlaczego część z tych rycerzy, która wyruszyła na krucjatę, to zrobiła, a dlaczego nie. Broniłem również tej idei, gdyż do dziś nie zmieniłem zdania. Uważam, że tą ideę trzeba bronić, a nie ją atakować. Jednakże nie mówiłem wtedy nic konkretnego o tym, jak krucjata przebiegała. Dziś postanowiłem o tym Państwu troszeczkę opowiedzieć, by też wskazać na to, że mimo że to była wojna, mimo że było to przedsięwzięcie, okupione też krwią, nie można zakładać, że było to przedsięwzięcie opuszczone przez Boga. A wręcz przeciwnie, jeżeli chodzi o kwestię samej krucjaty, zwłaszcza pierwszej krucjaty, wynika te zbiegi okoliczności, które doprowadziły do jej sukcesu, z nich wynika, że rzeczywiście jakaś ręka opatrznościowa nad tymi rycerzami była. A więc zacznijmy od początku. Jak Państwo może pamiętacie lub nie, wyprawa krzyżowa pierwsza rozpoczęła się na synodzie w Clermont. To był 27 listopada 1095 roku. Czyli 27 listopada będziemy obchodzić 902 rocznicę tego wydarzenia. Tam papież wezwał wszystkich do zaprzestania konfliktów wewnętrznych, do jedności i do obrony Ziemi Świętej i pielgrzymów, którzy do tej Ziemi Świętej się udają. Dlaczego? Ponieważ wcześniej oczywiście Ziemia Święta również była w rękach muzułmanów, jednakże tam, na tych terenach, doszło do wielkiej zmiany politycznej. Pojawili się Turcy Seldżuccy, którzy dopiero co przyjęli islam i byli ludźmi bardzo krwawymi. Ten islam wprowadzali w tej najgorszej, najbardziej dzikiej formie i doprowadzali do prześladowań, a także do takich typowych mordów. Tego nie było zbyt dużo, jednakże takie wydarzenia były, i te informacje przeciekały do Europy, i trwożyły serca chrześcijan, że właśnie ich bracia w wierze są tam zabijani. Na przykład w Jerozolimie, gdy Jerozolima przez Seldżuków została zdobyta, to wtedy wszyscy chrześcijanie, którzy akurat się w Jerozolimie znajdowali, zostali zabici, a Bazylika Grobu Pańskiego, jeżeli Państwo dzisiaj byli w Izraelu, widzieli tą bazylikę, to muszę Państwu powiedzieć, że ona kiedyś była 4 razy większa, ta bazylika. Ona była olbrzymia. I Turcy Seldżucy ją do fundamentów praktycznie zniszczyli, tylko i wyłącznie dlatego, żeby ukazać wyższość wiary w Allaha od wiary w Jezusa, bo to tak można powiedzieć. I tam na tym synodzie, dziś synod kojarzy nam się tylko i wyłącznie z kwestią jakąś religijną. Na synod kto przyjeżdża? Przyjeżdżają kapłani, biskupi, tak wszystko. Synod w tamtych czasach to było wydarzenie polityczno-religijne, dlatego byli na tym synodzie przedstawiciele rodów arystokratycznych, była szlachta. Szlachta to jeszcze takie słowo ciężkie, bo to dopiero szlachta się tworzy. To było rycerstwo, tak, feudalne, które tam przyjechali, właściciele ziemscy. I ci właściciele ziemscy, słysząc to nawoływanie, dochodzą do wniosku, że to jest to. Bóg tak chce, bo papież nam wielokrotnie wspominał, Bóg tam chce. Nie mamy dokładnego skryptu tej mowy, jednakże mamy relacje z różnych źródeł, co on tam mówił i to się mniej więcej zgadza. I to słowo Bóg tak chce, żebyśmy odbili, że mamy szansę, tak, odbić grób w Jerozolimie, a tam kto pójdzie, dostąpi zbawienia, tak, poprzez walkę. To wezwanie budzi serca europejskich możnych i pierwszym, który wstaje, który mówi, że on pójdzie odbić grób pański w Jerozolimie, był Rajmund IV. Proszę Państwa, Rajmund IV z Tuluzy był księciem i to był ogólnie najstarszy krzyżowiec, 53 lata miał, i do tego najbogatszy człowiek, który miał mnóstwo pieniędzy również w gotówce, co się rzadko wtedy zdarzało wśród władców europejskich. Człowiek, który już był 3 razy żonaty, który już przeżył swoje, bardzo religijny, który gospodarczo, że tak powiem, był ustawiony do końca życia, ponieważ on nic nie musiał robić, bo już miał tyle ziemi, tyle majątku, że mógł sobie dożyć starości. Człowiek, który walczył wcześniej z muzułmanami, ponieważ jego któraś tam żona z kolei, chyba trzecia, była spokrewniona z rodami władców aragońskich, czyli hiszpańskich, a w w Hiszpanii trwa rekonkwista. Ta rekonkwista zaczyna przynosić sukcesy, więc chrześcijanie hiszpańscy powoli odbijają Półwysep Iberyjski z rąk muzułmanów. I on tam już spotkał tych muzułmanów i dla niego zbrodnie muzułmańskie były rzeczą normalną. Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach ludzie byli naprawdę przyzwyczajeni do wojen. Szczęk miecza to była rzecz naturalna, tak? Naturalne było, że ktoś kogoś najeżdża, ktoś się przed kimś broni. No, takie były czasy i tutaj wszyscy w Europie, łącznie z chłopami, z mieszczanami, byli tego świadomi. Kościół co robił? Kościół starał się tych, bo to mimo wszystko, proszę pamiętać, że to nie są potomkowie rodów arystokratycznego Rzymu, tylko tych barbarzyńców, którzy ten Rzym podbili, więc Kościół tych barbarzyńców przez wieki cywilizował. I między innymi w tej cywilizacji cywilizował wojnę. Mamy opcję pokoju Bożego, mamy takie dni, gdzie się nie walczy, Wielki Piątek, niedziela i tak dalej, nie wolno. I wielu władców, mimo swojego gwałtownego charakteru, tych zasad przestrzega. Mamy taką zasadę ogólną, że chłopów oraz mieszczan, jeżeli oni się poddają i w ogóle nie biorą udziału w konfliktach zbrojnych, nie zabijamy. To w ogóle nasza cywilizacja coś takiego wypracowała, teraz nasza cywilizacja to całkowicie straciła poprzez rewolucję francuską i te inne rzeczy w późniejszych wiekach. Natomiast coś takiego funkcjonowało w średniowieczu. Jeżeli miasto się broniło, no to wiadomo, jak upadało, to rzeź wszystkich. Natomiast jeżeli się poddawało, to przechodziło z rąk do rąk i tam nikogo, przynajmniej w teorii, i ta teoria często się sprawdzała, nikt nie był zabijany, nikt nie cierpiał, przynajmniej życiowo, bo gospodarczo to wielokrotnie. Rajmund natomiast doświadczył tej innej cywilizacji, w której mimo, że, tak jak mówię, był człowiekiem wojny i był nauczony bić, ta cywilizacja go przerażała. Mamy, proszę Państwa, takie zapiski z właśnie rekonkwisty, gdzie jeżeli muzułmanie odbijali jakiś teren lub atakowali jakiś teren, oprócz takich typowych barbarzyńskich zwyczajów, zabijania wszystkich i tak dalej, co jeszcze można jakoś usprawiedliwić, dopuszczali się do aktów świętokradczych w stosunku do religii. I to była rzecz, która chrześcijanom w tym czasie była mało znana, ponieważ jeżeli czytacie te źródła, nawet arabskie, z rekonkwisty, to meczety były zamieniane na kościoły, ale nie było tam jakiegoś celowego niszczenia tych budynków, czy też na przykład wyłapywania kapłanów, czy nazwijmy to kaznodziejów muzułmańskich i zabijania. Tymczasem muzułmanie w Hiszpanii dopuszczali się nawet do gwałtów zakonnic na ołtarzach. To jest w ogóle taki przykład najbardziej, no można powiedzieć, który porusza wyobraźnię, tak? I to Europejczycy znali te przykłady, a Rajmund widział te przykłady. I dlatego on jest pierwszym, mamy to zapisane, pierwszym, który wstaje, bierze krzyż i mówi: tak, ja będę walczył. Krzyżowiec to jest ten, który ma krzyż. Dopiero nazwa krzyżowiec, to jest w zasadzie długo po wyprawach krzyżowych, powstała. Wcześniej tak nie byli nazywani, to byli nazywani ci, którzy noszą krzyż. I on jest pierwszym, który powstaje i mówi, że rzeczywiście on będzie walczył, on tam pójdzie. Stają następni. Tutaj kolejność już nie jest znana, natomiast na pewno jednym z pierwszych był, no, mój ulubiony krzyżowiec, czyli Gottfried z Bouillon, który był też człowiekiem niezwykle majętnym. To był książę Dolnej Lotaryngii, władca Verdun. On miał jeszcze tam troszeczkę ziemi, o których nie będę teraz wspominał. Człowiek majętny, ustawiony. On już pokonał wszystkich przeciwników, którzy po śmierci jego ojca próbowali mu tę ziemię wyrwać. I jest człowiekiem, który mógłby usiąść i jeść, pić i zażywać życia. On jest kolejnym wielkim władcą. Cały czas tutaj nie mamy żadnego króla i w pierwszej wyprawie krzyżowej żaden król ani cesarz nie weźmie udziału. To jest kolejny władca książę, który mówi, że tak, on też weźmie ten krzyż i z tym krzyżem pójdzie bronić krzyż, bo to tak dokładnie mówiono. Potem wstają następni i z takich najważniejszych dowódców pierwszej krucjaty, o których jeszcze musiałbym powiedzieć, był Robert. On był synem Wilhelma Zdobywcy, miał 38 lat, jak krucjata się zaczęła, czyli tyle samo, co Gottfried z Bouillon. I był człowiekiem z tytułem, książę Normandii, absolutnie bez pieniędzy. On, mówią źródła, że nawet nie miał pieniędzy na ubranie, bo się w ogóle zapożyczał wszędzie, gdzie tylko mógł. I ten człowiek, mimo że właśnie wynegocjował pokój z bratem, bo ze swoim bratem, królem Anglii, się bił, właśnie podpisał z nim akt o przeżycie, czyli w przypadku śmierci bezdzietnej brata on miałby zostać królem Anglii, do czego ostatecznie dojdzie, to ten książę też postanawia pójść na krucjatę wraz z częścią swojej rodziny. Tutaj takim najważniejszym, którego bym chciał wspomnieć, jest Stefan, czyli zięć Wilhelma Zdobywcy, który był takim mniejszym hrabią, ale też osobą ważną, później o nim jeszcze powiem, który za namową żony, i to jest dość ciekawe, bo żona mu powiedziała: słuchaj stary, popatrz ile grzeszyłeś w życiu, ile zabijałeś, naprawdę uważasz, że twoje zbawienie jest pewne? Ja uważam, że nie. Marsz do Jerozolimy odbijać grób Pana naszego Jezusa Chrystusa. I ten człowiek, Stefan, wraz z Robertem i z jeszcze z kilkoma kuzynami, też z północnej Francji wybiera się na wyprawę krzyżową. I ostatnią osobą, o której wspomnę, to był, proszę Państwa, Bejmunt I, który właśnie pochodził z południowej części Włoch. No, człowiek niezwykle ciekawy, jeżeli chodzi o kwestie postaci. To jest człowiek, którego ja nie znam jego pobudek, dlaczego on tam poszedł, bo te pobudki religijne jakoś tak z jego późniejszego postępowania raczej odpadają, że to były takie najważniejsze, ale z drugiej strony, czy mogę oceniać? Człowiek na pewno interesujący pod względem wyglądu. Wszyscy krzyżowcy byli ponoć łokieć od niego niżsi, czyli no był człowiekiem niezwykle wysokim. Księżniczka bizantyjska pisała, że był wielki, siwy. Co ciekawe, na wszystkich obrazach ma krótkie czarne włosy. On miał ponoć długie, siwe włosy, był cały biały. Jedyny kolor, który miał, to miał policzki różowe i był człowiekiem niezwykłej postury i taki proporcjonalny, jak ona to napisała. Tak? Czyli, że nie był jakiś taki wielki, wielkim, niezgrabnym potworem, tylko człowiekiem naprawdę takim no, dobrze zbudowanym, był masywnym. I on rzeczywiście był jednym z tych przywódców, który później się wspaniale na gruncie militarnym wykaże. I proszę Państwa, ci krzyżowcy muszą znaleźć pieniądze, ponieważ nie można jechać do Jerozolimy. To mniej więcej trwało w tym czasie 3 miesiące, ale naszym bohaterom zajmie to wiele dłużej. Oni potrzebują po pierwsze ludzi, no bo taki Gottfried z Bouillon, no nie może jechać tam sam, no bo co tam jego jeden miecz i jeden koń. On jedzie po pierwsze ze swoim bratem, młodszym, czyli Balduinem z Bouillon, ale także potrzebują żołnierzy. I oni pod swoje sztandary wzywają tych mniejszych feudałów, tych hrabiów, czy tam nawet ich synów i tak dalej. Wzywają najemników i tak dalej. Na to wszystko potrzebują wyłożyć pieniądze. Skąd biorą te pieniądze? Tak jak powiedziałem, Rajmund ma gotówkę. To był jedyny władca, który miał gotówkę w tym czasie. On tą gotówkę wydaje. Od razu, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że ten aspekt, krzyżowcy pojechali na wschód, żeby się dorobić, średnio nam tu pasuje. Zwłaszcza przynajmniej, jeżeli chodzi o dowódców. Rajmund wydaje prawie całą swoją gotówkę na to, żeby udać się do Jerozolimy. Gottfried sprzedaje swoje ziemie, a część zastawia, ponieważ nie ma gotówki. On jest władcą ziemskim, z tej ziemi może wyżyć, ale nie ma tak, żeby dużo wyłożyć naraz. Dlatego musi się zapożyczyć i pod zastaw swojej własnej ziemi, części ziemi na szczęście, chociaż i tak do tej ziemi nie wróci nigdy. Natomiast część ziemi zostawia, resztę sprzedaje. Głównie sprzedaje biskupom, bo oni mieli akurat gotówkę, natomiast no, musi zrezygnować z czegoś. Robert, proszę Państwa, ten syn Wilhelma Zdobycy, który nigdy nie miał pieniędzy, zapożycza się na amen, łącznie z tym, że zastawia swoją koronę. Czyli jeżeli nie wróci albo nie będzie w stanie długo oddać, traci koronę Normandii. No to jest, proszę Państwa, taki argument, że jeżeli ktoś powie mi, że on tam pojechał się dorobić, to mała szansa, tak? On już w tym momencie jest na taki minus gospodarczy, że jeżeli nie przyjmiemy, że on tam pojechał w celach zbawienia, to jego zachowanie jest totalnie absurdalne. Później wynika z jego życia, że aż takim głupkiem nie był, jak co niektórzy starają się go przedstawić. I proszę Państwa, oni muszą się, tak jak mówię, zapożyczyć. Tak samo robi ten władca południowych Włoch, czyli Bejmont. I wybierają się do Bizancjum, ponieważ tam cesarz ich oczekuje. Aleksy, który wysłał właśnie do papieża taką prośbę o przysłaniu jakiegoś oddziału najemników. Jak cesarz zobaczył, co mu podeszło pod mury, a to jest największa armia, proszę Państwa, na zachodzie, która no, była utworzona po upadku Cesarstwa Rzymskiego, to się przeraził. On chciał jakiś oddział żołnierzy, 100, 200, 300, tak? Do jakichś takich małych zadań. Tu przychodzi wielka armia. Armia, która po drodze musi się wyżywić, więc pali jakąś wioskę, tutaj coś nakradnie, tutaj coś pożyczy pod zastaw nie wiadomo czego, już nigdy nie odda. I on ma tych ludzi pod murami zamków. Ci ludzie do niego przychodzą, mówią: przyjechaliśmy. No ale to nie jest to, czego on chce. Zaczynają się rozmowy. W tych rozmowach zaczyna się wybijać niezwykle istotna osoba tej wyprawy krzyżowej. Był to, proszę Państwa, biskup, a jednocześnie legat papieski Ademar z Lepien. To jest jego biskupstwo w południowej Francji. To jest człowiek, który według papieża miał dowodzić krucjatom. Papież często już późniejsze krucjaty będą to też pokazywały. Twierdził, że to legat papieski, jako no, następca następcy Jezusa Chrystusa na ziemi, czy też jego namiestnika, powinien dowodzić tymi oddziałami zbrojnymi. Ten biskup był człowiekiem niezwykle inteligentnym i on wiedział, że nie będzie dowodził krucjatom, że to jest idiotyzm, żeby duchowny, który wprawdzie nieraz będzie walczył ze swoimi żołnierzami, dowodził jakimiś operacjami zbrojnymi. On był taką dobrą duszą towarzystwa. On był człowiekiem, który potrafił tych władców, o których przed chwilą powiedzieliśmy, skonsolidować i nadać im jeden cel, tak żeby się wewnętrznie nie kłócili. Proszę pamiętać, że to jest Europa feudalna. Tu mamy suwerena, on ma swoich wasali, ci wasale są suwerenami dla swoich wasali i tak dalej. Jest taka drabinka feudalna. I teraz w tej drabince feudalnej zawsze jest ten, kto dowodzi, najwyżej. Ale tu spotyka się w tej wyprawie kilku seniorów, którzy są sobie równi. Oni całe życie byli przygotowani na to, że muszą służyć swojemu seniorowi, dlatego te tarcia wewnętrzne już pod murami się ujawiają. Jedni chcą dogadać się z cesarzem, wpuść nas, my ci oddamy całą ziemię, którą zdobędziemy, my idziemy do Jerozolimy. Drudzy mówią, no bez przesady, to ty nas tu wezwałeś, dlaczego ty od nas wymagasz jakiejś przysięgi, bo cesarz wymagał od nich przysięgi, że wszystko, co zdobędą, mają im oddać, w zamian za co dostaną pomoc i tak dalej. I tutaj właśnie ten nasz biskup zaczyna wyłaniać się jako taki negocjator i w końcu wszyscy ci dowódcy dochodzą do takiego konsensusu, przyrzekają cesarzowi, że to, co zdobędą na wschodzie, będzie należało do cesarstwa bizantyjskiego, ponieważ ich celem jest grób pański w Jerozolimie, a nie tworzenie jakichś struktur politycznych. Proszę Państwa, krzyżowcy z całą tą swoją karawaną, przypomnę, to było mniej więcej 4,5 tysiąca jazdy, 35 tysięcy żołnierzy i mniej więcej 35 tysięcy albo nawet 45 tysięcy wszystkiego, co się tam wokół tych żołnierzy błąkało. Żony, dzieci, służba, bo my często tak myślimy, że to byli tylko tacy rycerze na koniach, którzy sobie przejechali do Ziemi Świętej, natomiast to była wielka karawana zbrojnych, ale także tego całego orszaku i tak dalej. I ci trafiają do sułtanatu Rumu, czyli sułtanatu, to jest z języka właśnie tureckiego, sułtanat rzymski, czyli tam, gdzie kiedyś byli Rzymianie, a teraz jest sułtanat. To są dzisiejsze ta zachodnie wybrzeża Turcji i tam oblegają Nicee. Ważne miasto dla chrześcijan, stracone przez Bizantyjczyków, ważne ze względu na pierwszy sobór, prawda, w Nicei, który się odbył. Oblegają tą Nicee i tu dochodzi do pierwszego konfliktu właśnie z niedużymi oddziałami sułtanatu Rumu i ten konflikt jest pod murami na korzyść krzyżowców. Dowódca wojsk tureckich się wycofuje, a Nicejczycy zastanawiają się, co robić, no mają wielką armię pod murami i nocą dogadują się z Bizantyjczykami, którzy mieli pomagać krzyżowcom, poddają się Bizancjom i krzyżowców nie puszczają do swoich mur. Czują się zdradzeni. Nie po raz pierwszy czują się zdradzeni przez Bizantyjczyków, co doprowadziło ostatecznie do zerwania tej przysięgi, można powiedzieć nawet jakiegoś takiego niepisanego konfliktu między późniejszymi państwami krzyżowymi, a właśnie Bizancjum. Krzyżowcy czują się bardzo mocno oszukani, ponieważ to miasto miało być ich pierwszym łupem, tam mieli znaleźć aprowizację i tak dalej. No to ta aprowizacja jest im dostarczana przez statki cesarza, jednakże już pewna nieufność wśród tych dwóch sojuszników jest zasiana. Później nasi dowódcy postanawiają rozciągnąć bardzo kolumnę wojskową i przejść przez Anatolię, nie w jednym szyku, ponieważ tych ludzi jest za dużo, żeby się wyżywić. Do tego jeszcze wojska sułtanatu Rumu traktują Anatolię jako taką spaloną ziemię. Dowódca tych wojsk, sułtan Kircz Arslan, postanawia palić tę ziemię, żeby krzyżowcy mieli jak najmniej jedzenia, więc ta nasza kolumna się dość mocno rozciąga. I na czele tej kolumny idą rycerze Normandii, którymi dowodzi Robert, oraz ci żołnierze z Sycylii, którym dowodzi Bajmunt. I oni, proszę Państwa, są dość mocno nierozsądni podczas takiego, no można powiedzieć, popasu, kiedy idą spać w nocy, nie wystawiają żadnej straży. Pod Doryleum, niedaleko jest taka wioska Doryleum i to się na takiej równinie pod Doryleum działo, dochodzi do bitwy. 1 lipca 1097 roku rano budzi ich krzyk. Oto wojska sułtana Rumu zaczynają ich atakować. Krzyżowcy są w szoku. Wojska nie dążą do starcia, okrążają obóz krzyżowców i zaczynają do nich strzelać z łuków. To były bardzo dobre wschodnie łuki kompozytowe, które miały o wiele większy zasięg niż taki standardowy łuk europejski. Jedynie długi łuk angielski mógł sobie, że tak powiem, być porównywalny, jeżeli chodzi o zasięg. Natomiast te łuki mają też mały kształt, dzięki czemu udaje się strzelać z konia, także gdy wojska się wycofują. Zachodni Europejczycy nie znali tego sposobu walki. Jeszcze można powiedzieć cesarstwo, gdyby to byli właśnie Niemcy, to oni mogliby znać, bo troszeczkę się potykali w ten sposób z Węgrami. Nasze rycerstwo, mogłoby powiedzieć, też znamy, bo na wschodzie mamy podobne przykłady. To rycerstwo nie znało tego sposobu walki. Dlatego też, gdy tylko wróg zaczyna strzelać, zakrywają się swoimi tarczami, swoimi pancerzami, chronią, robią krąg i chronią tych cywilów, którzy mają w środku. No i przyjmują ten ostrzał. Mejmund nawet postanawia wziąć całą jazdę i zaszarżować. Jednakże szarżuje, a Turcy uciekają. Zamiast przyjąć szarże i według europejskich standardów walczyć, oni się wycofują i obstrzeliwują ich ze wszystkich stron. Więc wobec tego podejmuje decyzję powrotu do obozu. I tu, proszę Państwa, źródła mówią jasno. Gdyby nie postawa tych dwóch dowódców, czyli Roberta i Bajmunda, to ta bitwa zakończyłaby się totalną klęską. Proszę Państwa, Turcy obstrzeliwują wojska krzyżowe przez 5 godzin. 5 godzin pod odstrzałem, zakrywając się tarczami, zbrojami i tak dalej. Łoją do nich tak długo, aż przybywa Gottfried i Raimund, którzy byli, jakby powiedzieć, w tej kolumnie dalej, dowiedzieli się, bo jeden z żołnierzy uciekł, dowiedzieli się o tym, że przednia część wojsk jest atakowana i przybywają z odsieczą. Zaczynają atakować, zaczynają szarżować. No, jakby powiedzieć, ponieważ wojska krzyżowe były otoczone, no to wjeżdżają w tył pewnej części wojsk tureckich. Mimo tego bitwa trwa jeszcze 2 godziny i gdyby nie nasz wspomniany wcześniej biskup, który zaufał przewodnikom bizantyjskim, którzy mu powiedzieli, wiesz co, tam jest taka dróżka w górach i to można obejść dookoła. Trochę to trwa, ale jakbyśmy się postarali, to damy radę nawet z końmi. I on mówi, dobra, jedziemy. 2 godziny mu to zajęło, proszę Państwa. 2 godziny ścieżkami takimi górskimi dookoła tej równiny i wjeżdża tak naprawdę praktycznie w tył, ale tak od flanki w wojska sułtana. Ten, widząc co się dzieje, ucieka. Bardzo duże straty. Wielkie zwycięstwo krzyżowców okupione straszliwymi stratami. Proszę Państwa, 1/3 żołnierzy krzyżowych pada. Po tej bitwie obydwie strony były zaskoczone. To znaczy, myśmy byli zaskoczeni, bo nie znaliśmy tego sposobu walki. Oni jeżdżą, krzyczą, strzelają, nie zbliżają się, uciekają. To jest coś, czego do tej pory nasi żołnierze nie widzieli. Ale tamci, czyli sułtan, też był niezwykle zaskoczony. On nie znał takiej dyscypliny i nie znał takiego uzbrojenia, które mogłoby przez 5 godzin wytrzymać obstrzał. Proszę Państwa, oni chodzili między swoimi żołnierzami i nawoływali ich, stójcie, nie uciekajcie, nie wolno się ruszyć, jak się ruszycie, to wszyscy zginiemy. I ci żołnierze stali pod takim obstrzałem. Szok. Dla krzyżowców było to wielkie zwycięstwo. Mówią, świetnie, wygraliśmy, ale przez kilka dni chowają trupy. Sytuacja jest raczej ciężka. Proszę Państwa, te wojska znów się rozdzielają, warto to powiedzieć. Brat Gottfrieda, czyli Baldwin, część swoich żołnierzy, również zaufał właśnie bizantyjskim przewodnikom, część swoich żołnierzy bierze, jedzie troszeczkę skrótem i dowiaduje się, że jest takie miasto Edessa i tam ponoć chrześcijanie są prześladowani, dojeżdża do tej Edessy, okazuje się, że władca Edessy jest bezdzietny, nie chce się poddać Turkom seldżuckim, więc adoptuje Baldwina, który później, ponieważ ten władca szybko umiera, nie wiadomo dlaczego, niektórzy historycy twierdzą, że Baldwin go zabił, adoptuje Baldwina, który później zostaje wybrany na hrabiego Edessy i powstaje pierwsze państwo krzyżowe, tak zupełnie obok, tak? Tutaj idą do Jerozolimy, a ten jeden dowódca postanawia wziąć część swoich żołnierzy, przejmuje władzę w jednym mieście i zostaje hrabią. Wielki sukces. Trzeba powiedzieć prosto, on to zrobił ze względów finansowych, ponieważ był młodszym bratem Gottfrieda, miał bardzo mało ziem, ale się świetnie wrzenił. Jego żona była bardzo bogata, więc miał posag. Tylko problem polega na tym, że ta żona w tej Anatolii umarła, bo ona też pojechała na tą krucjatę, tak jak wiele kobiet. I on dochodzi do wniosku, że już nie ma nic. I postanawia zaszarżować i zdobywa hrabstwo Edessy. To tylko tak na boku, bo będzie to ważne później, dlaczego to powiem, jeszcze o tym wspomnę. Nasi żołnierze idą dalej. Dochodzi, proszę Państwa, do kolejnego wielkiego starcia. Krzyżowcy podchodzą pod Antiochię. Antiocha, wielkie miasto. Z jednej strony południe i zachód, to miasto opiera się o góry. Tam nie można wejść w żaden sposób. Z drugiej strony wielki mur, 8 olbrzymich baszt, wielkie bramy, które są zbudowane zresztą przez Bizantyjczyków, którzy stracili to miasto w późniejszych walkach z Turkami. Pod miastem płynie rzeka, nie jesteśmy w stanie tego zdobyć szturmem. Żołnierzy jest zbyt mało, jednakże trzeba zdobyć to miasto, żeby sobie zabezpieczyć drogę do Jerozolimy. I szlak, ponieważ trzeba pamiętać, że do tych ludzi oni musieli coś jeść, musiały przybywać do nich jakieś posiłki i to droga morska była najlepsza, ale nie dało się tego zrobić, jeżeli wszystkie po kolei miasta należały do przeciwnika. Trzeba było zdobyć Antiochię. Proszę Państwa, dochodzi do oblężenia Antiochii, która trwa bardzo, bardzo długo. Oblężenie Antiochii zaczęło się 900 lat temu, czyli w 1097 roku. To był październik, listopad. Wtedy właśnie krzyżowcy podchodzą pod Antiochię i zaczynają ją okupować i dochodzą powoli do wniosku, że jest kiepsko. Naprawdę jest kiepsko, ponieważ nie ma zbytnio jak tego zdobyć. To są wielkie mury, oni mają bardzo mało aprowizacji, robi się zimno, część żołnierzy zaczyna dezerterować, mówimy o tych takich najprostszych, część żołnierzy zaczyna ginąć. Coś trzeba zrobić. Dochodzi do małego cudu, mianowicie na krzyżowców idą wojska sułtana. Odsiecz do Antiochii. Natomiast nasz przyjaciel z Sycylii, Bejmunt I, w grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia, postanawia troszeczkę się rozejrzeć. No i nagle odkrywa armię przeciwnika. Dużą armię przeciwnika, która na niego idzie. Przyjmuje walkę i rozpoczyna szarże. I proszę Państwa, dochodzi do bitwy, która doszła troszeczkę przez przypadek, bo gdyby oni tam nie pojechali rozejrzeć się, że coś się dzieje, to mogliby w ogóle nie zorientować, że jakaś odsiecz na miasto idzie. Bejmunt przegania tych żołnierzy. Mówi, słuchajcie, trzeba uważać. Od tej pory może się okazać, że tu przyjdzie ktoś, żeby nas zaatakować. Musimy tą Antiochię zdobyć. Ale to nie jest wcale tak prosto. Mijają kolejne miesiące. Znów pewien marazm. Nie ma jak tego atakować. Oni atakują, ale zostają wyparci i tak dalej. W kwietniu dochodzi do kolejnej potyczki. Znów wojska idą sułtana z odsieczą do Antiochii. I znów Bejmunt ustawia swoje wojska, wziął wszystkich jeźdźców od wszystkich swoich dowódców, czyli każdy dowódca, Rajmund, Gottfried i tak dalej, oddał mu jazdę. 7,5 tysiąca żołnierzy. Widzi wielką armię, około 200 tysięcy ludzi. Proszę Państwa, jaka różnica. I on widzi, że ta armia się ustawia, nie daje im czasu, wbija się w tą armię. Pierwsze uderzenie, no, rozwala pierwszy szyk. On się wycofuje, znów wykorzystuje teren. Tu ma rzekę, tu ma górę. Przyjmuje taką taktykę w tym najciaśniejszym miejscu, żeby przyjąć uderzenie, żeby nie mogli nas oflankować. Wycofuje się, ci go gonią, no to się odwraca i znowu wnik, szarża i przegania tą armię. Kolejny raz, już drugi raz podczas oblężenia Antiochii, Bejmunt okazuje się doskonałym dowódcą w polu. Dlatego, gdy powraca, stawia sprawę jasną. Słuchajcie, trzeba zdobyć tą Antiochię, zrobimy tak. Ja to zdobędę, ale potem zostanę księciem Antiochii. Nie wszystkim się to podoba, ale mówią, no dobra, nie mamy co, jak masz jakiś pomysł, to go dawaj. Proszę Państwa, rzeczywiście, przekupuje jednego z dowódców obrony Antiochii. To był, no, zdrajca, który tak naprawdę nie był zdrajcą, ponieważ, no, tak, no, zdradził Antiochijczyków, ale no, był chrześcijaninem, którego Turcy na siłę konwertowali na islam. On był z tego powodu bardzo niezadowolony. Do tego jeszcze tam, z tego co mamy informację, najprawdopodobniej stracił rodzinę, dlatego no, nienawidził tych Turków. W związku z tym też, z czym oddał im taką przysługę, że w nocy wpuścił, otworzył jedną bramę i wpuścił krzyżowców do Antiochii. Rozpoczyna się atak, który jest nazywany rzezią. No ale, proszę Państwa, to miasto się broniło prawie 6 miesięcy, w związku z tym krzyżowcy traktowali ich wszystkich jako po prostu obrońców. No i ciężko było rozróżnić, który to jest tam jakimś mieszkańcem, a który jest żołnierzem. Dochodzi do ataku. I ta szarża żołnierzy na miasto przynosi zwycięstwo. Ale nie poddaje się zamek, no bo miasto jest stworzone w ten sposób, że jest mury są, jest miasto i jest twierdza. Ta twierdza się nie poddaje. A oprócz tego dwa dni po udanej szarży dochodzi informacja, idzie wielkie wojsko sułtana na nas. I tutaj ważna informacja. Gdyby nie hrabstwo Edessy, stworzone przez jednego z krzyżowców, który stwierdził, że on już na tą Jerozolimę nie idzie, on se zbuduje własne państewko obok, te wojska przyszłyby przynajmniej 5 dni wcześniej. Otóż po drodze sułtan postanowił odbić Edessę. Zaatakował Edessę i tam był taki jeden wielki zamek, który został zaatakowany, ale po kilku dniach doszedł do wniosku, że nie, to jest zbyt mały cel i zbyt długo mu to zajmie, więc odstąpił. Krzyżowcy obronili ten zamek. Gdyby nie, no można powiedzieć, ten grzech pychy jednego z dowódców krucjaty, który postanowił sobie zostawić swoich towarzyszy i zbudować własne państewko, krzyżowcy zostaliby rozgromieni pod Antiochią. Proszę Państwa, krzyżowcy mają nadzieję, że przybędzie cesarz Konstantynopola, ponieważ wysłali do niego poselstwo. Jednakże nie zorientowali się jednej rzeczy. Stefan, o którym Państwu wcześniej mówiłem, zięć Wilhelma Zdobywcy, przed szarżą na Antiochię ucieka. Grzeszy tchórzostwem, bierze swoich żołnierzy i ucieka. Idzie do Konstantynopola i gdzieś w Antiochii spotyka cesarza Konstantynopola i mówi, słuchaj, ucieka do Konstantynopola i gdzieś w Antiochii spotyka cesarza ze swoim wojskiem, który idzie pomóc krzyżowcom. I on im mówi, nie ma sensu, oni już nie żyją. Nie, już cofnij się. I cesarz to robi. Nie przybywa z odsieczą. Krzyżowcy potem znów się będą czuli zdradzeni. Chociaż tak naprawdę winą był grzech Stefana, jego tchórzostwo, a nie niechęć cesarza bizantyjskiego. Proszę Państwa, Antiochia jest otoczona. Podchodzą wojska sułtana. Wielka, wielka armia. Oni się bronią 2 dni i mają dość. Nie mają sił. Są wykończeni. Mają ochotę umrzeć. I w tym momencie dzieje się cud. Jeden z żołnierzy, miał na imię Piotr, dostaje wizji. Mówi Rajmundowi, trzeba iść do bazyliki i tam jest zakopana włócznia, którą został przybity Jezus Chrystus. No, Rajmund tak średnio w to wierzy, ale mówi, no ludzie przyszli, no dobra, no to idziemy. No i zdejmują tą posadzkę, kopią, nic nie znajdują. I wtedy mówi Piotr, nie, ja to znajdę. Wskakuje w tą dziurę, zaczyna kopać własnymi rękami i wyciąga włócznię. Czy on ją miał w kieszeni? Czy on ją tam znalazł? Tego nie wie nikt, ale znalazł włócznię. W krzyżowców wchodzi nowy power, można powiedzieć. Włócznia, którą ukrzyżowano Chrystusa, znak od Boga. I dochodzą do tego, że co tam nasze życie? Trzeba walczyć. I wychodzą piechotą, bo wszystkie konie zostały już zjedzone. Wychodzi piechotą ta nieduża armia, zdziesiątkowana, bezsilna. A sułtan Rumu sobie tak patrzy, oni wychodzą. Tak, jak se wyjdą. Lepiej, żeby wyszli, bo jakbyśmy walczyli przy bramie, to jeszcze się zamkną. Pozwólmy im się ustawić. No i się tak ustawiają i żołnierze, krucjatowcy i rycerze atakują wojska sułtana. I proszę Państwa, szok. Wielki szok dla sułtana, wielki szok dla jego sprzymierzeńców. Pierwsza szarża, wszyscy Turcy giną. Wojska krzyżowe podpalają obozowisko, zaczyna płonąć, wielki pożar. Ci atakują dalej, z szałem, z krzykiem, Bóg jest wielki, z włócznią świętego Maurycego z przodu. I proszę Państwa, idą i wojska tureckie uciekają. Przewaga liczebna była olbrzymia. Dlaczego tak się stało, nikt nie wie. Tchórzostwo Turków jest niewyjaśnione. Czego się przestraszyli, nie wiem. Proszę Państwa, zdobyliśmy Antiochię. Została nam do zdobycia Jerozolima. Sytuacja jest dość ciężka, ponieważ dobra dusza tej wyprawy krzyżowej, nasz biskup, umiera. I krzyżowcy zaczynają się między sobą kłócić. Nie ma tego, który był spoiwem. Bejmut mówi, ja zostaję w Antiochii. To jest moje księstwo. Ja tu będę bronił włóczni świętego Maurycego. Będę bronił tych ziem. Będę bronił linii zaopatrzenia. Wy możecie iść na południe. Wojsko krzyżowców dzieli się. Część idzie na południe, część zostaje w Antiochii. O tym, jak wyglądała ta wyprawa dalej, opowiem Państwu następnym razem, gdyż nie da rady wszystkiego tego zmieścić w jednej audycji. Proszę Państwa, mam nadzieję, że ta historia Państwa urzekła i trochę wciągnęła. Kończymy ją w takim momencie dramatycznym. Krzyżowcy idą na Jerozolimę po wielkim zwycięstwie. Co się stanie dalej? Pewnie Państwo wiedzą może z lekcji historii, ale może nie. Mam nadzieję, że za miesiąc się spotkamy i będą Państwo słuchali dalej o tym, jak to odbiliśmy grób pański w Jerozolimie, utrzymaliśmy tam władzę i dlaczego krowy pomagają rycerzom. Z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia.